Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem, rybnickim okręgiem wodorowym, a mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Go Green, Go Digital. Zielona cyfrowa transformacja. Słowo transformacja dzisiaj odmieniana jest przez wszystkie przypadki. W domu, na ulicy, w szkole, na studiach, o, tu w studio. Mówimy o zielonej, cyfrowej transformacji. To, co się dzieje dookoła nas, taki pęd ku przyszłości, związany jest z transformacją cyfrową, z czwartą rewolucją. Jak wy, jako pokolenie, które będzie beneficjentem tak de facto w 100% tej zielonej, cyfrowej transformacji, do tego podchodzicie? Co to dla was jest w ogóle zielona transformacja i co to jest transformacja w ogóle? Kto pierwszy?
Moim zdaniem dąży to do dobrego, bo bardzo nam to pomaga w życiu codziennym. Często używamy sztucznej inteligencji czy w naszych codziennych, jakby to powiedzieć, czynnościach, czy to na uczelni, czy to gdzieś w pracy. Jednak niesie to za sobą tam pewne ryzyko, ponieważ zastąpi to bardzo dużo zawodów aktualnie stosowanych przez ludzi, którzy potrzebują do tego ludzi, a nie sztucznej inteligencji. i może to być niedobre, że zostaną oni zastąpieni i stracą pracę i będą musieli szukać się w nowym zawodzie, który niekoniecznie jest dla nich pasją, tak jak poprzednie.
Okej, okay, to czyli mamy tak, mówimy w pierwszy obszar, to czyli obszar też i zagrożeń, szans i zagrożeń, tak? Taka istotna analiza SWOT, szansy zagrożenia, słabe i mocne strony. Dokonujemy tych analiz również i na naszych zajęciach, a tu z nami studenci logistyki w Politechniki Śląskiej w Rybniku. Świetni przyszli logistycy, ale też beneficjenci tej transformacji. W związku z tym, jak tutaj zaczęliśmy, że transformacja cyfrowa będzie się wiązała jednak siłą rzeczy, bo to obserwujemy już na chwilę obecną, z zanikaniem pewnych zawodów i tworzenie się nowej w ogóle przestrzeni dla nowych, zupełnie dzisiaj nieznanych zawodów. No, określa się, że dzisiejsze niektóre zawody w ogóle stracą rację bytu z uwagi na wchodzenie sztucznej inteligencji, wchodzenie tej głęboko w życie transformacji cyfrowej. Jak według Was, albo jakie zawody według Was, które są jeszcze dzisiaj, ale już też są trochę w wycofaniu, stracą w ogóle rację bytu, a jakie nowe zawody pojawią się w tej przestrzeni związanej ze sztuczną inteligencją i transformacją cyfrową?
To moim zdaniem uważam, że załóżmy takie zawody, jak załóżmy magazynier, który już od wielu lat zostaje zastąpiony właśnie przez roboty, przez właśnie automatyzację magazynu. Jest praca takiego magazyniera bardzo ograniczona, ponieważ większość pracy, której on dotychczasowy robił, wykonują maszyny, roboty zaprogramowane po prostu przez danego pracownika. Dlatego właśnie te nowe zawody, które mogą się pojawiać w przyszłości, to będzie takie zawody do obsługiwania i programowania tych maszyn, sztucznej inteligencji, zaprogramowywania tylko takiej maszyny, żeby działała tak, a nie inaczej, i po prostu ograniczyć pracę zwykłym magazynierom, którzy pracowali tak jak do tej pory.
Czyli jeden obszar to cała kwestia związana z obsługą magazynów. No ja byłem w takim w magazynach wielopoziomowego składowania inteligentnych w Niemczech, gdzie w zasadzie jeden człowiek obsługiwał magazyn wielkości, nie wiem, naszych sklepów wielkopowierzchniowych spożywczych, żeby nie robić żadnemu sklepowi reklamy. Potężne obszary, jeden człowiek i tam wszystko, maszyny, roboty, urządzenia, była to kwestia tylko interfejsu z systemem, tak, który na to pozwala. Czyli to mamy jeden obszar. Które obszary jeszcze?
Moim zdaniem zastąpiony za niedługo zostanie jeszcze obszar kasjera w sklepach, ponieważ jak możemy już zauważyć, w niektórych większych sklepach zostały wprowadzone kasy samoobsługowe i moim zdaniem dąży to do tego, że w niedalekiej przyszłości kasjerzy zostaną zastąpieni tymi kasami samoobsługowymi i nie będą tak potrzebni, tylko do rozkładania towaru w sklepach i ten, jakby to powiedzieć, zawód moim zdaniem dąży do tego, że zaniknie.
Okej. Okay. Kasjerzy, no dzisiaj sami widzimy, że możemy sami sobie w sklepach zeskanować towary, za wyjątkiem jakiegoś tam obszaru, gdzie musi przyjść ekspedient, żeby włączyć system, ale generalnie możemy to sami zrobić. A jak z rozliczaniem bankowym na przykład? Czy wyobrażacie sobie, że w bankach znikną też kasjerzy, obsługi bankowe? Dzisiaj każdy z nas powszechnie stosuje home banking, czy tam poruszanie się w obrębie płatności kartą, telefonem, jakimiś innymi aplikacjami. Jak w tym zakresie wy będziecie obserwować przyszłość?
Już coraz więcej osób korzysta właściwie z kart kredytowych i tak dalej. Rozwija się sztuczna inteligencja i w bankach myślę, że zastąpienie zwykłych pracowników, którzy tam siedzą, przez sztuczną inteligencję albo zwykłe maszyny, to nie jest duży problem i dojdziemy do tego prędzej czy później.
Świetnie. Okej. Okay. Czyli mamy już cały obszar magazynów, kasjerów, rozliczeń bankowych i tak dalej. W jakich jeszcze obszarach sztuczna inteligencja wchodzi bardzo gwałtownie? Ja tutaj choćby... A co z pojazdami, co z kierowcami, autobusów, co z kierowcami taksówek. Czy w tym zakresie również będziemy mieli do czynienia z takim ekspansją sztucznej inteligencji? Wyobrażamy sobie, że naciskamy tylko aplikację i wbijamy, nie wiem, Rybnik, Rynek, tam przy TVT przyjeżdża, siadamy i odjeżdżamy, a tam w środku nikogo nie ma, nie ma kierowcy tej taksówki czy kierowcy autobusu.
No, postęp idzie w taką stronę, że rzeczywiście jest to możliwe w niewielkim, nawet w niedługim czasie. Natomiast już możemy zauważyć taką lekką automatyzację, bo czy aplikacje mobilne, gdzie możemy sobie tą taksówkę jedną czy drugą zamówić. Sprawdzanie rozkładu jazdy już samych autobusów, dokładnie w którym miejscu aktualnie się znajduje ten autobus. Także jest to nieuniknione, że dojdziemy do takiego momentu, że zamiast kierowcy będziemy jeździć autobusami czy pojazdami sterowanymi właśnie automatycznie. Jest to właśnie jedno z zagrożeń, bo kierowców tak naprawdę mamy wielu, bo na terenie nawet samego Rybnika pracuje wiele osób, które musi tymi autobusami czy taksówkami kierować, dlatego warto by było skupić się też na nich, żeby znaleźć dla nich jakieś pewne rozwiązanie czy nadzoru nad tymi programami, które sterowałyby tymi pojazdami.
Okej. No to mamy, popatrzcie, już poruszamy ta przestrzeń nasza w tych obszarach, gdzie sztuczna inteligencja wchodzi i będzie wchodziła i będzie wypierała niektóre zawody, jest spora. No tu mówimy o magazynierach, mówimy o kasjerkach, mówimy o bankowości, mówimy o księgowości, mówimy o autonomicznych samochodach bez kierowców. No tutaj będziemy obserwowali na pewno opór przed zmianą. No wejść do takiego autobusu, gdzie oglądamy się, nie ma nikogo za kierownicą, nawet kierownicy nie ma, tak? Nawet kierownicy nie ma. Siadamy, czytamy gazety, pijemy sobie kawę, bo jest dłuższy przejazd. No to tak ten świat może wyglądać. I had a dream, miałem marzenie, że ten świat tak będzie wyglądał w przyszłości, bo to się dzieje na naszych oczach. To jest właśnie transformacja, ale ja jeszcze dotknąłem takiego obszaru, a jak na przykład z lekarzami pierwszego kontaktu. Czy wyobrażacie sobie, że lekarz pierwszego kontaktu, no ten domowy taki lekarz, do którego się udajemy po, nie wiem, po receptę, bo tam nas coś boli, a on nas dopiero kieruje do specjalisty i tak dalej, prawda? No i ta kolejka tam jest, albo jej nie jest. Jak w tym obszarze? Jak sobie wyobrażacie świat w tym obszarze?
Moim zdaniem akurat lekarz pierwszego kontaktu nie powinien zostać zastąpiony przez sztuczną inteligencję, bo musi być jakiś kontakt międzyludzki w poszukiwaniu choroby w naszej ciele czy dolegliwości, żeby ją rozwiązać i pomóc. I faktycznie taki lekarz pierwszego kontaktu rodzinny może pomóc na miejscu, a sztuczna inteligencja mogłaby stwarzać problemy w dogadywaniu się z nią. Tak jak kiedyś wprowadzili teleporady w trakcie COVID-u, też to nie do końca dobrze działało moim zdaniem. Więc iście w tą stronę nie jest dobrym kierunkiem, moim zdaniem.
Okej. A jak z takimi na przykład obszarami jak biblioteki? Jak to jest na uczelni? Korzystanie z księgozbioru. Czy fizycznie trzeba mieć tą książkę i czy będą w przyszłości bibliotekarze?
Myślę, że nie, o ile dalej będziemy korzystać z papierowych książek. Bo może być też tak, że wszystkie będą w formie cyfrowej, co też, no nie oszukujmy się, w jakimś stopniu jest dobre. Nie zużywa się tyle papieru i tak dalej, co jest ekologiczne. Ale nawet jeśli byłyby papierowe biblioteki, fizyczne biblioteki, to myślę, że bibliotekarzy jako pracowników by już nie było, bo to akurat, no nie oszukujmy się, Nie jest to jakieś bardzo ciężkie zadanie dla chociażby robota lub sztucznej inteligencji.
Okej, okay, no popatrzcie, no już to poszerzamy, no kto nam jeszcze został? A jak z kontrolami na przykład ruchu lotniczego, kontrolerzy ruchu lotniczego? Przecież dzisiaj obsługa ruchu lotniczego to jeden wielki system sztucznej inteligencji i zastosowania AI-a, tak? W tym obszarze. Mamy, tą przestrzeń się nam powiększa. Ja sobie jeszcze tak marzę, że nie będzie na przykład takich osób jak asystenci prawni, czy jak coś, bo tych informacji, które my możemy otrzymać ze sztucznej inteligencji zagregowanej z całego świata praktycznie, tak? Chat GPT nam daje informacje z całego świata, z różnych obszarów i ją uśrednia w pewien sposób, tak? Czyli daje nam taką kwintesencję tej pełnej informacji. Jak w tym zakresie? Korzystacie z chata GPT? Co wykorzystujecie dla was, w zakresie i studiowania, ale i takiego życia osobistego? Korzystacie? Jak to wygląda?
Myślę, że każda młoda osoba używa w tych czasach z sztucznej inteligencji. No jest to przydatne, chociażby w szybkim wyszukiwaniu informacji z różnych źródeł. Jest to naprawdę świetne narzędzie i do nauki się przydaje. W życiu domowym również i uważam, że jest to świetny wynalazek, który powinien być rozwijany.
Super. Okej. A ja mam jeszcze takie pytanie. No to jakie... Bo myśmy wyeliminowali już 3/4 zawodów, posłuchajcie. No to co z tymi ludźmi? Jakie zawody przyszłości w takim razie? W jakim obszarach będziemy edukować? W jakim obszarze będziemy studiować, jeżeli chodzi o przyszłe zawody? Te, o których dzisiaj nawet nie myślimy, prawda? Patrząc z punktu widzenia historycznego. I pierwsza rewolucja pary, ta, spowodowała to, że przemysł się rozwinął. Rozwinęły się różne zawody, rozwinął się serwis, usługi i tak dalej. To czyli w jakich obszarach ta transformacja w kreowaniu nowych zawodów według was pójdzie?
Posiadając już na ten moment wielu specjalistów, czy to w transporcie, w logistyce, w usługach, warto też do tych specjalistycznych zawodów dodawać tą cząstkę obsługi właśnie tych komputerów, AI. Jest to nasza przyszłość i jest to nieunikniona nasza przyszłość, dlatego warto skupić się również na tym, żeby ludzie, którzy będą się tym opiekować, obsługiwać to, też wiedzieli, na czym to wszystko polega. Dlatego każda, czy to szkoła, czy później już uczelnia wyższa, powinna również skupiać się na tym, że rzeczywiście jest to nam potrzebne, nie tylko jako osobom fizycznym prywatnie, ale również jako osobom, które będą tą pracę wykonywały w przyszłości.
Czyli ta przestrzeń na pewno nie zostanie pusta. Natura nie lubi próżni, no fizyka. Ta. Kogoś musi zastać. Wytworzy nowe obszary zawodów. No popatrzmy choćby z punktu widzenia transformacji energetycznej, tak? No powstaje cała przestrzeń związana z odnawialnymi źródłami energii. Mamy energetykę wiatrową. No to ktoś to musi robić, tak? Ktoś musi to produkować, obsługiwać, serwisować, monitorować, wyciągać, dokonywać analiz, badać i tak dalej. Czy tworzy się w ogóle obok nas nowa przestrzeń związana z powstaniem nowych, czy z kreowaniem nowych zawodów? My na Politechnice Śląskiej będziemy od tego roku akademickiego 2025-2026 uruchamiali nowy, pierwszy kierunek w Polsce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, czyli wchodzimy w ten obszar zrównoważonego rozwoju, bo musimy to wszystko wyważyć między ambicjami, możliwościami, kosztami, a bezpieczeństwem. Nie można wybrać jakby jednego obszaru kosztem drugiego, bo raczej ta transformacja, to jest mój pogląd, powinna przebiegać bardziej ewolucyjnie niż rewolucyjnie, aby dostosować człowieka do tych wszystkich zmian, żeby nas te zmiany w tej transformacji nie pokonały. To my mamy być tym jakby jądrem kondensacji, wokół którego ta transformacja cyfrowa będzie się realizować. Przecież to ludzie, tak, ją tworzą. W związku z tym pytanie, które byłoby taką kwintesencją, jakie są główne według was obszary No bo mamy dzisiaj tak, mamy firmy, mikroprzedsiębiorstwa, mamy małe przedsiębiorstwa, mamy średnie, mamy duże firmy, prawda, które stosują sztuczną inteligencję. No siłą rzeczy jako rzecz, która jest bardzo pomocna przy szybkim rozwiązywaniu jakichś problemów. W związku z tym, jak według was te mikroprzedsiębiorstwa, które tworzą 50-60% naszego PKB, to jest ogromny, ogromny procentowy udział w produkcie krajowym brutto. W jakim kierunku te mikroprzedsiębiorstwa będą się transformować? Ciężkie pytanie, co? No ale od czegoś musimy zacząć, no bo posłuchajcie, to wy, tak jak powiedziałem na początku, będziecie beneficjentami tej transformacji. To wy musicie jakby już przygotowywać sobie grunt na przyszłość. Przy naszym oczywiście udziale, no to my nie mówimy, to jest wasza kwestia. Nie, to jest nasza wspólna, ale beneficjentem będzie dzisiejsza młodzież, czy dzisiejsi studenci, czy ludzie młodzi. No, czyli zachodzi pytanie, jak sobie ten świat według was chcecie poukładać w kontekście korzystania z transformacji tej cyfrowej?
Najlepiej moim zdaniem by to szło w kierunku takim, aby ta sztuczna inteligencja pomagała nam w różnych czynnościach, ale nie do końca nas zastąpiła, bo ludzie też muszą pracować, żeby zarabiać na życie, bo żeby się utrzymać też muszą jakieś środki mieć, więc gdyby ta sztuczna inteligencja zastąpiła nas w większości zawodów, to byłoby to bardzo uciążliwe dla człowieka, żeby znaleźć jakiś zawód, w którym bym mógł się odnaleźć i pasjonować. Także moim zdaniem nie może nas sztuczna inteligencja do końca zastąpić.
Super. Twój pogląd?
No podobnie jak kolega, myślę, że sztuczna inteligencja będzie głównie w najbliższej przyszłości po to, żeby nam pomagać, nie nas całkowicie zastąpić. No i nie wiem, co mogę więcej dodać. Myślę, że to wszystko.
Ale to wyobrażacie sobie, że no, popatrzcie na to w sposób praktyczny. Taki dzisiaj mamy 40-godzinny tydzień pracy, tak? W kodeksie pracy. 40 godzin, czyli 5 dni w tygodniu. To czy poprzez to, że mamy tyle już narzędzi, które nam zaczyna pomagać albo zastępować nas w tej transformacji cyfrowej, nie spowoduje przypadkiem, że pójdziemy w kierunku na przykład 4-dniowego tygodnia pracy, no bo pracy będzie mniej. Jak wy do tego podchodzicie?
Moim zdaniem, jeśli przejdziemy z 5-dniowego cyklu pracy do 4-dniowego, to może to doprowadzić do rozleniwienia się ludzi i ciężej im będzie się przystosować po 3-dniowym weekendzie do zaczęcia nowej pracy, aby znowu wejść w tok pracowania, więc może to doprowadzić do tego, że ludzie będą mieli mniej chęci i może to doprowadzić do większej depresji u człowieka, większej samotności, bo większość ludzi kojarzy pracę również ze środowiskiem przyjaznym, z innymi ludźmi, z jakąś komunikacją międzyludzką i zapewne większości ludzi pomaga to w codziennym życiu.
No i drugą kwestią jest również kwestia wynagrodzeń. Jest to zobligowane, że skoro mamy mniej godzin pracy, mamy również mniejsze wynagrodzenie. Mniejsze wynagrodzenie to już też kłopot z prawdopodobnym utrzymaniem się, a wiele osób nie żyje tylko na swój własny rachunek, ale również ma rodzinę do utrzymania, także niestety trzeba skupić się na tym, żeby było to właśnie zrównoważony rozwój, nie była to ta właśnie rewolucja, a ewolucja, dlatego uważam, że to jest właśnie takie dobre podsumowanie, że trzeba powoli, z rozwagą, ale nie dać się też omamić sztucznej inteligencji i zrobić to na spokojnie.
I w tym programie nie daliśmy się omamić sztucznej inteligencji. Rozmawiamy na żywo. Jesteśmy istotami żywymi. Rozmawiamy o szansach i zagrożeniach, słabych i mocnych stronach zastosowania sztucznej inteligencji. Wniosek jest jeden. Sztuczna inteligencja jest potrzebna. Jest potrzebna nam, aby nam ułatwić funkcjonowanie, pomagać w życiu osobistym i zawodowym. Tak? Sztuczna inteligencja jest narzędziem, przed którym nie sposób uciec, a trzeba sztuczną inteligencję tak ujarzmić, żebyśmy to my byli dowódcami w tej przestrzeni, którą my nazywamy sztuczna inteligencja człowiek.
Dokładnie.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Studenci logistyki Politechniki Śląskiej w Rybniku byli waszym, państwa i naszym uczestnikiem w tej debacie. Zresztą widać, młodzież chce rozmawiać, potrafi rozmawiać, potrafi dyskutować, ma swoje poglądy i za to was trzeba po prostu cenić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.